Księga Joela, którą poznajemy tutaj podczas niedzielnych spotkań, co drugi tydzień, odegrała kiedyś w moim życiu ważną rolę. Było to wiele lat temu, na pewno 18, ale może nawet trochę więcej. Generalnie nie pamiętam zbyt wiele z wykładów czy spotkań małej grupy sprzed 18 lat, tak? Jak ktoś pamięta, to ma naprawdę dobrą pamięć. Ja pamiętam tylko jedno i to jest właśnie to. To co pamiętam, pochodzi z księgi Joela. Może dzięki pewnemu symbolowi, który podczas jednej z małych grup się pojawił. Ten symbol wydrukowaliśmy w formie naklejki dla naszej grupy młodzieżowej, która wtedy była małą grupą. I ten symbol przykleiłem sobie z tyłu na skórzaną okładkę mojej Biblii. Może dzięki temu pamiętam te prawdy, które były przedstawiane już prawie 20 lat temu. Naklejka wyglądała w ten sposób. Były to dwie litery P. Co one oznaczają, to zaraz się dowiemy. I wtedy, 18 lat temu, byłem młodym człowiekiem w szkole średniej. Ta księga, studium tej księgi, prawdy tam zawarte, no, były dla mnie bardzo ważne. I mam nadzieję, że dzisiaj te prawdy też przydadzą się młodszemu pokoleniu, starszemu też oczywiście, ale przede wszystkim młodszemu, które dzisiaj stoi przed wieloma wyborami, ma wiele nadziei na swoje życie. Więc zacznijmy od kolejnego fragmentu. Skończyliśmy w drugim rozdziale. Dzisiaj zaczynamy od wersetu 21. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. Oczywiście, aby właściwie odczytywać te słowa, musimy cofnąć się do pierwszego rozdziału, zajrzeć, co tam się działo. Więc na chwilę cofnijmy się. Wers 12 z pierwszego rozdziału. Co tam się działo? Zobaczmy. Uschła winna latorośl, zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa i jabłoń i wszystkie drzewa polne uschły i zniknęła radość spośród synów ludzkich. Więc w pierwszym rozdziale widzimy taką scenę, kiedy usychają te drzewa. Te drzewa w księdze Joela symbolizują różne źródła radości w życiu chrześcijanina. Jest cały zestaw różnych źródeł radości i wszystkie te źródła nagle, naraz usychają. Więc jest taki okres w naszym życiu ludzi wierzących, kiedy nic nas nie cieszy. I Bóg celowo dopuszcza taką sytuację w naszym życiu. I to wcale nie chodzi o jakieś nasze cierpienie, żeby nam dokuczyć. Nawet nie chodzi o to, żeby nas sprawdzić. To nie jest próba naszej wiary czy wytrwałości. Bóg celowo zabiera pewne rzeczy, które naturalnie nas cieszą. I człowiek zostaje taki ogołocony z tego, co wcześniej przynosiło mu radość. Bóg czyni w tym momencie coś w życiu człowieka. Zobaczmy, jak zachował się Joel wtedy. Werset 19, jeszcze z pierwszego rozdziału. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Więc widzimy tutaj samego autora księgi, który też tego doświadcza. Spłonęły wszystkie drzewa polne. Drzewa polne symbolizują w tej księdze naturalne, niepochodzące bezpośrednio od Boga źródła radości. I to znowu czytamy, że spłonęło. I to wszystko dopuścił kto? Bóg. W naszym kraju się myśli, że jeżeli dzieje się coś złego w życiu, to prawdopodobnie jest to co? Jest to kara, tak? Jest to kara za jakieś nasze grzechy. Ta księga pokazuje inną perspektywę. Człowiek ma taką nadzieję, że ma takie przekonanie, że to, o czym marzy, to, do czego dąży, to, co sobie zaplanuje, ma przynieść mu jakieś szczęście. I kiedy dojdzie do tego punktu, o którym tak rozmyśla, no to wtedy będzie już wszystko w porządku. Ale zdarza się, że Bóg tą nadzieję nam odbiera. Znaczy człowiek planuje, ma wielkie plany, wielkie marzenia, chce tam dojść, a Bóg mu na to nie pozwala. Tak też było zresztą w moim życiu, mniej więcej w tym czasie, jak poznawaliśmy tą księgę. Miałem wiele naturalnych źródeł radości i satysfakcji. Najbardziej wtedy, myślę, napędzały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, była to nasza grupa, czy paczka przyjaciół, którą stanowiliśmy, czyli grupa młodzieżowa. Świetnie nam spędzało się razem czas. Uwielbialiśmy to, jak mogliśmy gdzieś wyjechać z Bielska, czy spędzić razem wieczór, czy pójść na jakąś wycieczkę. Jak byliśmy razem, to nic nas nie obchodziło. Świat nas nie martwił, zapominaliśmy o wszystkich problemach. A drugą rzeczą, która mnie tak napędzała i dawała dużo radości, to były moje nadzieje na przyszłość. Miałem ambitne plany, co chcę w życiu robić, kim chcę w życiu być. I spodziewałem się wielkiego sukcesu, ponieważ byłem człowiekiem nawróconym, to mogłem prosić Boga, żeby pomógł mi zrealizować te moje pomysły i tak wtedy robiłem. I spodziewałem się, że On przyłoży swoją rękę, wepchnie mnie na ten tor, o którym marzę, no i stanę się tym, kim chciałem się stać. I te dwie rzeczy były dla mnie paliwem. Jak miałem zniechęcenie, bo trzeba było wrócić do szkoły, do nauki, to myślałem o tych dwóch rzeczach, które zawsze mnie napędzały, dodawały mi skrzydeł. Ale pewnego dnia w naszej małej grupie było studium Księgi Joela i ta naklejka, która co oznacza? Oznaczała skrót dwóch słów PP, czyli przymusowy post. I wtedy po raz pierwszy dotarła do nas prawda o tym, że Bóg dla dobra człowieka wprowadza mu post od naturalnych źródeł radości. Czyli tak, człowiek tego nie chce, bo to są dla niego najważniejsze rzeczy, to jest jakiś fundament jego funkcjonowania, to go cieszy, to go napędza. I nagle Bóg robi coś takiego jak przymusowy post, czyli mówi, zabiorę ci to, co masz. I cieszę się, że ta lekcja dotarła do mnie, zanim Bóg zrobił mi przymusowy post. Ale tak też się stało. Pędziłem w dorosłe życie, miałem ambitne plany, wspaniałe nadzieje, miałem to paliwo, które mnie napędza, miałem pewność siebie, ale pewnego dnia Bóg to wszystko zatrzymał. I skończyły się naturalne źródła radości. Wygasły relacje albo przygasły te, które uszczęśliwiały. Własne plany runęły i nie było nadziei na to, że się je szybko odbuduje. Więc ja sobie biegłem zadowolony i pewny tego, że Bóg mnie jeszcze doda mi skrzydeł, żebym poleciał w tą przyszłość, a Bóg mnie zatrzymał w miejscu. Zastanawiałem się, jakim obrazem można by to wyrazić. Więc wyobraźmy sobie, że pędzisz na koniu, ale w pewnym momencie lina, która jest przewieszona między drzewami, zatrzymuje cię. Koń ucieka, a ty spadasz na ziemię i zastanawiasz się, co się stało. Wszystkie twoje plany przepadły. Nie osiągniesz celu, do którego zmierzałeś. I tak też stało się w moim życiu. I wtedy byłem w takim szoku. Nie umiałem zrozumieć, dlaczego Bóg tak postanowił. Dlaczego zamiast mi pomóc, mnie zatrzymał. No, dzisiaj to rozumiem i dlatego mogę o tym mówić. Nasz fragment Księgi Joela zaczyna się słowami, drugi rozdział od wersetu 21. Nie lękaj się ziemią, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Dzisiaj, jak patrzę na te wydarzenia sprzed 12 lat, to muszę wam powiedzieć, że wielkie rzeczy uczynił Pan. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie spotkało mnie nic lepszego w życiu niż Jego ingerencja, chociaż no, tak wam myślę dzisiaj wydaje się jakoś brutalna. Dlaczego? Może wydaje się niesprawiedliwa nawet. A ja wam mówię z mojego doświadczenia, że nic lepszego w życiu mnie nie spotkało. Wszystkie plany przepadły, cel nie zostanie osiągnięty, do jakiego zmierzałem. Ale z czasem co się okazało? Że moje plany były marnością względem tego, co Bóg dla mnie zaplanował. Że Bóg miał lepszą drogę, więc zatrzymał mnie wtedy, ponieważ moja ścieżka wcale nie prowadziła w szczęśliwe miejsce. To jest trudne być młodym człowiekiem i zaplanować sobie przyszłość, jak, o jakiej się marzy. No, to jest wiele stereotypów. Wielu moich rówieśników myślało tak jak reszta, co studiować, kim być. Niektórzy powiedzą, no to jest kwestia przypadku, czy ci to wyjdzie, czy ci to nie wyjdzie. I faktycznie wśród ludzi, którzy Boga nie szanują, nie respektują, jest to kwestia przypadku. Bóg mówi, u pogan jest to kwestia losu. Jednemu się uda, drugiemu się nie uda. Ślepy los, tak? Tak to nazywają. Ale u ludzi, którzy zawierzyli swoje życie Bogu, no, mamy Jego obietnicę. I On, żeby tę obietnicę spełnić, musiał mnie wtedy no, dosyć brutalnie zatrzymać i skierować na inną ścieżkę. I dzisiaj mówię, nie mogło mnie spotkać nic lepszego. Przymusowy post to lekcja o tym, jak Bóg działa. I każdy, kto szanuje Boga w swoim życiu, dobrze, żeby tą lekcję znał. Trudne chwile w naszym życiu wcale nie oznaczają, że Bóg nie działa. Wręcz przeciwnie, wielkie rzeczy czyni Pan. Wszystko, co działo się w życiu narodu wybranego, wszystko, o czym pisze Joel, nie było wcale kwestią przypadku, że takie nieszczęście na nich spadło. To było czyste działanie Boga. I miał on w tym pewien cel, nie tylko ukarać człowieka, chociaż człowiek jest winny przecież tych wszystkich przewinień, ale nie o to mu chodziło. Jeżeli Bóg cię zatrzymuje w miejscu, zabiera naturalne źródła radości, to czyni wielkie rzeczy. Jak miałem te 18-19 lat, to tego nie widziałem. Nie widziałem tych wielkich rzeczy, bo one dopiero się działy. Dzisiaj z perspektywy czasu doceniam to, co Bóg wtedy zrobił. I po to właśnie poznajemy Księgę Joela, by jak najszybciej nauczyć się tej zasady i zacząć myśleć w ten sposób. Wszystkie drzewa polne, czyli wszystkie naturalne źródła radości w naszym życiu, nie ugaszą naszego pragnienia. To wszystko się w pewnym momencie wyczerpie. Nawet nasza wspaniała grupa, nie mogło to trwać wiecznie. Musieliśmy pójść dalej, musieliśmy się rozwinąć. To wszystko musiało się przekształcić. Nasze naturalne źródła radości nie zaspokoją naszego pragnienia. Więc dlaczego Bóg działa w taki sposób? Ponieważ nie chce, żeby człowiek był rozczarowany. Przecież człowiek poświęca nieraz 10 lat, żeby gdzieś dobiec. Dobiegnie, skosztuje i co? Powie, no nie gasi to mojego pragnienia. Znowu muszę czegoś szukać. Prawdziwa radość nie pochodzi z naturalnych źródeł. Bóg stworzył ten świat ze wszystkim, co nas cieszy. I Księga Joela temu nie zaprzecza, co zobaczymy pod koniec wykładu. Ale jeżeli one stają się fundamentem naszego życia, no, to w pewnym momencie będziemy rozczarowani. Więc może jest czas dla ciebie, by tej lekcji się nauczyć i ją zastosować. Może jesteś młody i masz wiele pragnień odnośnie swojego życia, masz wielkie plany i już się cieszysz, że się spełnią. Ja myślę, że Bóg ci kibicuje, bo chce, żebyś był spełniony. Jest pytanie, czy twoja droga, którą sobie wymyśliłeś, cię tam doprowadzi. A co, jeżeli nie doprowadzi? U pogan jest to kwestia przypadku. Może doprowadzi. U chrześcijan nie jest to kwestia przypadku. Bo Bóg powiedział, że On swoich dzieci nie pozwoli, żeby żyły jak sobie chcą, że będzie ich życiem kierował, będzie ich wychowywał. Każdego roku we wrześniu, po tym sezonie letnim, kiedy jest, no, w moim przypadku akurat dużo pracy, staram się na kilka dni wyjechać z Bielska i spływam kolejny fragment rzeką Wisłą. We wrześniu Wisła po tych ciepłych miesiącach jest dość płytka, to znaczy wiele razy zdarza się, że trzeba wyjść z kajaka i wręcz go pchać, bo jest tak płytko. Ale jeżeli płyniesz 300 metrów za kimś i widzisz, jak on wysiada z kajaka, to sam się uśmiechasz, no i jesteś w stanie z doświadczenia powiedzieć, którędy przepłynąć, żeby tego nie musieć robić, nie musieć wysiadać, co jest bardzo, bardzo irytujące. I moje pokolenie jest pierwszym pokoleniem młodzieży w naszej wspólnocie tak naprawdę. Młodsze pokolenia płyną kilkaset metrów za nami i co? I mogą ominąć mielizny. My musieliśmy wiele rzeczy doświadczać. Nie było innej drogi, bo ktoś musiał przetrzeć szlak, ale młodsze pokolenie ma szansę, żeby pewnych błędów uniknąć, żeby do pewnych rzeczy w życiu dojść szybciej i zaufać na słowo Bożym obietnicom. Na przykład tej, że naturalne źródła radości nie ugaszą naszego pragnienia. W naszym przypadku musiało to zająć wiele lat. Te lekcje musiały być trudne, tak jakby cię ktoś zrzucił z konia, zatrzymał w miejscu. Czy tak musi być u wszystkich? Myślę, że nie. Problemem młodego człowieka, starszego też, jest pewność siebie. To znaczy to takie mocne przekonanie w sercu, że ja wiem, jaka jest prawda. W zeszłym roku, w pierwszy dzień spływu, startowałem w okolicach Kazimierza Wielkiego, to ta pewność siebie mnie zgubiła. Wsiadałem do kajaka po raz może 50 w życiu i chciałem wstać na chwilę, żeby poprawić ładunek, który był załadowany na dziobie. I ku mojemu zdziwieniu cały ten kajak się przewrócił. Ja wylądowałem pod wodą w kurtce, w Goreteksie, bo padał wtedy deszcz. I wszystkie moje rzeczy, łącznie z namiotem, ze śpiworem, wylądowały w rzece. Nic się wtedy nie stało, no po prostu miałem mokry śpiwór, namiot i tak dalej. Ale było to dla mnie przypomnienie, że ta pewność siebie, nawet kiedy robisz coś 50 raz, no ona może ciebie zgubić. Więc młode pokolenie w naszej wspólnocie ma dzisiaj wybór. Zamienić się w słuch, zaufać na słowo. Na to słowo, że nie ma sposobu, ludzkiego sposobu, by ugasić nasze pragnienia. Albo przekonać się na własnej skórze. Więc płyniecie kilkaset metrów dalej i myślicie, że znacie rzekę, znacie szlak, bo jest w waszym sercu pewność siebie. No pewność siebie w którymś momencie zawodzi, nawet tych doświadczonych. Więc Bóg robi wielkie dzieło, dlatego że wypala w życiu człowieka złudne nadzieje. Założę się, że każdy na tej sali ma złudne nadzieje. I że wiąże jakąś nadzieję z rzeczami przyziemnymi. Jak mi się to uda, będzie dużo lepiej. I Bóg dokonuje wielkiego dzieła, mówiąc, poczekaj, z tego nie będzie dobrego owocu. To nie ugasi twoich pragnień. Więc ta lekcja jest bezcenna. Oczywiście możemy ją potraktować w różny sposób. Możemy zostać przy swoim pomyśle na życie, na szlak, który jest przed nami. Możemy cieszyć się tą pewnością siebie, przecież ona dzisiaj jest bardzo potrzebna w życiu. To już od nas zależy, co z tym zrobimy. To działanie Boga, które opisałem, no na moim przykładzie, wpisuje się w pewną uniwersalną zasadę, regułę, którą Bóg się kieruje. Znamy ją, myślę, prawie wszyscy. Zapisana jest w liście do Rzymian. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. U pogan jest to kwestia losu. Pogan, mam tu na myśli ludzi, którzy nie są w żadnym przymierzu z Bogiem, tak? Lekceważą, mówią, albo Go nie ma, albo ja Go nie chcę. Ale ci, którzy Go miłują, w jakiej są sytuacji? Bóg, jeżeli coś robi w ich życiu, to robi to z jakiego powodu? Czytamy, dla ich dobra. Dzisiaj spotykają nas różne rzeczy. Kochamy Boga, a spotykają nas różne rzeczy. Też takie bardzo trudne, które przez wiele miesięcy, lat nie chcą pójść do przodu. W mojej małej grupie dzisiaj jest dobrze, ale wielu ludzi doświadcza, tak jakby stało od dłuższego czasu w miejscu i nie wiedzą, co zrobić dalej. Bóg to, co robi, robi dla ich dobra i czyni wielkie dzieło, chociaż dzisiaj to dzieło wcale nie wydaje się wielkim. Ja wtedy, kiedy zostałem zatrzymany, było mi wstyd, ale musiałem płakać. Miałem 18 czy 19 lat i płakałem jak, nieważne jak kto, ale było mi wstyd, ale do czegoś takiego mnie to doprowadziło. A Bóg, czytamy, dla ich dobra. Więc to, co się dzieje dzisiaj w twoim życiu, jeżeli kochasz Boga, to zrozum tą lekcję, że to nie jest, żeby ci dokuczyć, to nie jest zapłata za twój grzech, bo za ten grzech ktoś już zapłacił. Bóg to robi dla twojego dobra. Wczoraj słyszeliśmy w tym miejscu przysięgę małżeńską. I ona brzmi na pewnym etapie: towarzyszyć jej w radości i smutku, szczęściu i tym, co się wyda nieszczęściem. To jest wpisane w ten sposób myślenia. Jeżeli jesteśmy my i Bóg, to, co się wyda nieszczęściem. No ja płakałem, myślałem, to jest koniec. Wszystkie moje plany runęły, relacje się skończyły, co mi pozostało? Nic. Wydawało się to nieszczęściem, ale tylko wydawało. I tak samo jest dzisiaj. Doświadczasz trudności, jedni mniejszych, drudzy większych. Wydaje ci się, że to jest jakiś koniec. Wydaje się to nieszczęściem. Z czasem zobaczysz, jak Bóg obraca to ku dobremu. Moja babcia od strony taty zwykła mówić do swoich dzieci czy wnuków, kiedy przeżywały jakieś trudności. Mówi, Bóg musi mieć dla ciebie jakieś wielkie rzeczy, skoro prowadzi cię w ten trudny sposób. Ona to miała zaszczepione od dzieciństwa. Trudności to nie jest coś, co jest karą od Boga. Z nich płynie dużo dobra. Wypalanie w nas naturalnych źródeł radości, to, że dzisiaj nie masz wszystkiego, co byś chciał, że życie nie wygląda tak, jak sobie to wymarzyłeś, jest dziełem Boga. Bo gdybyś osiągnął wszystkie swoje cele i marzenia, no niestety musiałbyś powiedzieć, że nic nie masz. Droga do pełnej radości to nie jest droga spełnienia naszych ludzkich marzeń. Tak jak powiedziałem, Bóg nam kibicuje. Lubi, kiedy celujemy wysoko, kiedy nasze plany są ambitne. Ale jeżeli one staną się Bogiem, no to jest wielki problem. Na wszystko jest miejsce w życiu człowieka. Na to, co najważniejsze i także na te mniej ważne rzeczy. Nasze plany, nasze marzenia są istotne, ale nie są istotą życia człowieka. Prawdziwa radość płynie z bliskiej relacji z Bogiem. I drogą do niej jest poznać Chrystusa, poznać Ewangelię i zaufać Mu, że On nas lepiej poprowadzi. Ja tak, mając naście lat, mówiłem, Boże, no poprowadź mnie, skąd mam wiedzieć, co mnie czeka? No to Bóg mnie zrzucił i poprowadził. Więc masz wybór, albo Bóg się zajmie tobą i nie będziesz wiedział do końca, co się dzieje, no albo prowadź się sam, tak? Jak jesteś taki mądry, znasz rzekę, no to powodzenia. Werset 22 z drugiego rozdziału Księgi Joela brzmi: drzewa znów rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. W całej tej historii, którą opisuje Joel, w pewnym momencie drzewa figowe i krzewy winne znów zrodziły owoce. Te drzewa symbolizują w Księdze Joela działanie Boga w życiu chrześcijanina. Czyli ci ludzie byli w takiej sytuacji. Naturalne źródła radości zawiodły. To, co naturalnie nas cieszy. I mieli wrażenie, że Bóg nie działa. To znaczy nie było widać owoców Jego działania. Ale tutaj nagle jest przełom, coś się zmienia. Czytamy, że drzewa, które symbolizują działanie Boga w naszym życiu, przyniosły owoc. Wśród nadprzyrodzonych owoców działania Boga w naszym życiu, wśród pierwszych miejsc jest radość, tak? Owocem zaś ducha jest radość. I źródłem tej radości jest sam Bóg. Czyni On wielkie dzieła, zabierając nam naturalne źródła radości. Czujemy wtedy pustkę, owszem, ale po co? Czy po to, żeby nas zostawić biednymi? Byśmy do końca życia czuli tą pustkę? Nie, oczywiście po to, by zrobić miejsce dla radości, która pochodzi od Niego. Co byście pomyśleli o Bogu, który no, wszystko, co chcemy, to tak nam daje? Wyobraźcie sobie rodzica, który robi coś takiego. Idziecie przez jakąś nadmorską miejscowość, na przykład Mielno, okropne miejsce, ale wyobraźmy to sobie na chwilę. I jest tam miliard straganów z chińskimi gadżetami i dziecko mówi: chcę to, chcę to, chcę to. I Bóg jako dobry ojciec mówi: dobrze, to sobie kup, to weź to, zrób to. Idziemy coś zjeść, dziecko mówi, że chce najgorsze rzeczy do jedzenia, to jak chcesz, to zjedz. I po takim dniu, czy to dziecko będzie szczęśliwe? Nie, ono będzie bardziej szczęśliwe, jeżeli powiemy stanowczo: nie ma kupowania żadnego dziadostwa. I człowiek jest w podobnej sytuacji, on chce to, on chce tamto, on myśli, że to mu da radość. A Bóg mówi: stój, jestem twoim ojcem, nie pozwolę ci na to, bo to nie jest wcale dla ciebie dobre. I Bóg wypali te naturalne źródła radości, bo z nich nie ma nic trwałego. One nas zaspokoją na chwilę naszą nadzieję i potem znowu jest ta pustka i ten głód. Więc kiedy Bóg ci coś zabiera, może teraz ci coś zabiera i masz takie wrażenie, to robi miejsce na to, byś doświadczył prawdziwej radości, która jest owocem Ducha Świętego. Jest to radość, która jest niezależna od okoliczności. Werset 23, następny, mówi: wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny, deszcz wiosenny. Radujcie się w Panu Bogu waszym. Tutaj jest pokazany cel Bożego działania. Tym celem jest nauczenie nas radości w Panu. Mógłbym zadać każdemu z nas sobie proste pytanie: czy umiesz doświadczyć radości płynącej z mocy Ducha Świętego? Każdy z nas sobie odpowiada: umiem albo nie umiem. Tak lub nie. Czy potrafisz doświadczyć radości płynącej z osobistej więzi z Nim, niezależnej od okoliczności? I znowu w głowie odpowiadamy: tak lub nie. Bóg robi to, co robi dzisiaj w naszym życiu, ponieważ nas kocha jak swoje dzieci. I chcę, byśmy się nauczyli doświadczać pełni. Jest wiele rzeczy niezależnych od nas na tym świecie. Sama historia świata nie jest dzisiaj od nas specjalnie zależna. Nie wiemy, co nas czeka. Więc wiązać radość z jakimiś naszymi nadziejami jest wręcz niepoważne. I Bóg, chcąc, by człowiek nie był rozczarowany, uczy go doświadczać radości płynącej z Ducha Świętego. Pomyślmy o apostole Pawle, który ostatnie lata życia spędza w areszcie. No i co, i ma powiedzieć, że to jest koniec jego życia? Nie, kiedy czytamy końcówkę Dziejów Apostolskich, czytamy, że przez te 2 lata przyjmował tam wielu ludzi, wielu uwierzyło. Nie mamy wpływu na to, jak wygląda wiele rzeczy w naszym życiu, ale mamy wpływ na to, skąd czerpiemy radość. Albo ze złudnych nadziei, albo z bliskości z Bogiem. Bóg jest nam życzliwy. Bóg nam kibicuje. Chce, byśmy wiele w życiu osiągnęli. Nie chce, byśmy przegrali i byli rozczarowani. Więc jeżeli robi coś dzisiaj w twoim życiu, a tobie się to nie podoba, jesteś jak dziecko, któremu rodzic odmawia czegoś, co jest tak naprawdę szkodliwe. Czy rodzic skąpi czegoś dziecku, kiedy mu zabrania kupić chińską zabawkę? Czy nie planuje przekazać mu całego swojego majątku, kiedy przyjdzie na to czas? No, oczywiście, że to planuje. Oczywiście, że non-stop myśli, troszczy się, jak zapewnić temu dziecku jak najlepsze życie i dlatego, mówi mu, nie dostaniesz. Więc Bóg pragnie, by jego dzieci miały wszystko, ale nie jest to głupia miłość, jak niektórych rodziców. Dam ci wszystko, czego chcesz, żebyś przestał jęczeć. Bóg pokazał to mi przez kolejne lata mojego życia. Wiedział, że coś jest o wiele ważniejsze niż ta pomyślność, której się spodziewałem. Gdybym poszedł swoim planem, nie byłoby mnie tutaj. Nie mógłbym robić tego, co robić. Nie mógłbym mieć planów, które są dzisiaj związane z jego planami. Materia to materia. Biblia mówi o niej wiele. Nigdzie nie mówi, że Bóg nam zabierze, że mamy być biedni. To nie jest istotne. Po prostu. Są ważniejsze rzeczy. Więc po tych 18 latach widzę, że Bóg działa w niezwykły sposób. Chociaż tego na pierwszy rzut oka nie widzimy. W księdze Joela widzimy, jak wszystkie drzewa nagle przynoszą owoc, czyli wszystko, co tych ludzi cieszyło wcześniej, wraca do ich życia. Wszystko. Ale jest coś ponad to. I tak samo jest w naszym życiu. Bóg nas zatrzymuje na pewien czas w miejscu. Zabiera nam źródła radości. Ale potem wszystko wraca, a dostajemy coś więcej, coś o wiele cenniejszego. Na koniec ta prawda. Co dostajemy? Następny fragment poproszę. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. Co Bóg osiąga w życiu człowieka przez te trudne lekcje? Werset 27 mówi, poznacie, że ja jestem Pan, Bóg wasz. Młode pokolenie w naszej wspólnocie przyszło tutaj zazwyczaj za rodzicami. I ten Bóg na pewno był Bogiem rodziców. Ja też byłem w takiej sytuacji. Przyszedłem poznawać Boga za rodzicami. To był ich Bóg. A tutaj Bóg przez te próby, przez te trudności, przez to, co wydało się wtedy tragedią, co zrobił? Poznacie, że ja jestem Pan, Bóg wasz. Czyli zyskiem z tego wszystkiego, tym ponad tę pomyślność, te wszystkie trywialne rzeczy, jest osobiste poznanie Boga. Zdobycie osobistych doświadczeń, jak Bóg się mną zajmuje, jak mnie prowadzi. Biblia mówi, że kogo miłuje Pan, tego karci. Karci, kogo przyjmuje za swojego syna. Jeżeli go nie karci, to nie jest syn. I to właśnie w tych próbach, w tych trudach widzimy, o, on jest moim ojcem. W tych próbach Bóg staje się kimś bliskim. Był Bogiem ojców, a staje się naszym Bogiem. Kimś, z kim żyjemy w więzi na co dzień. Więc nie ma co psioczyć na to, że dzisiaj nie jest tak, jak chcę. Bo jakby było tak, jak chce, i tak byłoby słabo, tak? Odczuwalibyśmy pustkę, musielibyśmy znowu sobie coś wymarzyć i tam biec, żeby nasze życie miało jakikolwiek sens. Bóg to robi to, co robi dla naszego dobra, bo nie chce być Bogiem naszych rodziców, ale naszym. I to też jest dla naszego dobra. Jak się czuje chrześcijanin, który nie doświadcza Boga w swoim życiu? Chodzi tutaj, słucha, siedzi, ale nie ma osobistej więzi z Nim. Sam się z tym źle czuje. Tak? Czuje się, jakby coś oszukiwał. Ale Bóg, kiedy człowiek powierzył mu swoje życie, to Bóg tego tak nie zostawia. Mówi, przeprowadzę cię pewną ścieżką i w pewnym momencie powiesz, Pan jest pośród nas, jest moim Bogiem. Więc mamy PP, przymusowy post. Kiedyś ta księga pozwoliła mi zrozumieć, co się dzieje w moim życiu i że te trudności i niepowodzenia wcale nie są jakimś nieszczęściem, że przyniosą z biegiem czasu dobro. Mam nadzieję, że ta księga, te prawdy też pomogą wam w jakiś sposób ustawić swoje życie we właściwym kierunku. Bo co, jeżeli je przeżyjemy dla tych wszystkich błahostek, o których marzymy? Nic nam nie zostanie pod koniec życia. Za tydzień będziemy już na obozie, będziemy poznawać Księgę Daniela. Daniel był w bardzo trudnej sytuacji, został uprowadzony do Babilonu. Może część jego rodziny została w Jerozolimie, ale Bóg dopuszcza trudne rzeczy dla naszego dobra. I widać to także po tej księdze, którą będziemy poznawać podczas obozu. W związku z tym, że wyjeżdżamy w niedzielę za tydzień, nie będzie tutaj spotkania, także za dwa tygodnie nie będzie tutaj spotkania, nie będzie także transmisji online, ale ci z was, którzy nie jadą na obóz, mogą oglądać online nasze wykłady codziennie od najbliższej soboty przez 6 dni, czyli do czwartku, około godziny 10. Startujemy o godzinie 10, ale mamy mnóstwo spraw organizacyjnych, więc jeżeli zostajecie w Bielsku, możecie nas oglądać o 10, trochę po 10. Jeżeli nie, to wykłady tego samego dnia będą dostępne w archiwum.